Łączymy się z naszym kolejnym gościem, dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu z Brukseli.
No właśnie, panie doktorze, panie pośle, dziś w Brukseli rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. Tutaj pytanie, no nie o samo spotkanie, ale o to, jak Unia Europejska reaguje na ostatnie groźby Władimira Putina i jak pan ogólnie ocenia postawę i w kontekście z jednej strony sankcji, ale być może to jest za mało, bo jak spojrzymy tak naprawdę na skalę tej eskalacji, no to doszliśmy już do pewnego muru, bo tutaj już padają konkretne groźby, no i powstaje pytanie, co dalej?
No, Unia Europejska nie jest organizacją militarną, w związku z tym no, trudno się spodziewać po niej jakiejś odpowiedzi o tym charakterze. No, tą organizacją jest NATO i jak widać po komunikatach płynących z tego spotkania ministrów obrony, tutaj stanowisko będzie twarde, Stany Zjednoczone pod przywództwem których odbywają się te spotkania dotyczące wsparcia dla Ukrainy. No, twardo kontynuują dotychczasową linię, zapowiadają wspomaganie Ukrainy, więc wszystko wskazuje na to, że ci donatorzy, których było, to było 40 kilka państw, to grono się powiększa, że oni także będą tę pomoc o charakterze wojskowym na Ukrainę kierowali. Natomiast jeżeli chodzi o stanowiska Unii Europejskiej, wspomniała pani o tych sankcjach, no tych pakietów, teraz został przyjęty ósmy pakiet związany między innymi z to ustaleniem maksymalnych cen ropy naftowej nabywanej w Rosji. On wprawdzie wejdzie dopiero za jakiś czas w życie, ale wydaje się, że jeżeli będzie konsekwentnie stosowany, no to poważnie powinien uderzyć w finanse Rosji. No i jest kwestia przekazywania środków finansowych. No wokół tego jest sporo zamieszania. Przypomnę, że jeszcze w maju Unia zadeklarowała, że przekaże Ukrainie 9 miliardów euro takiej pomocy makrofinansowej, a tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że do tej pory najprawdopodobniej jest to zaledwie 6 miliardów, no a pozostałe 3 tutaj trwają przepychanki z Niemcami, które nie chcą udzielać gwarancji. No bo te pieniądze oczywiście w budżecie unijnym nie ma takich dużych pieniędzy, które mogłyby wspomagać Ukrainę, więc to są pieniądze pożyczone. No jak komisja pożycza w imieniu 27 krajów członkowskich, to chce także, żeby te kraje udzielały gwarancji. No a właśnie z tymi gwarancjami niemieckimi, choć to najbogatszy kraj, no jest jak widać bardzo słabo, więc Niemcy tę pomoc opóźniają. Co więcej, no tu Stany Zjednoczone wyszły z taką dosyć oczywistą inicjatywą już na następny rok takiego systemowego wsparcia, no skoro Ukraina mówi, że miesięcznie przy tym poziomie jej działalności gospodarczej będzie jej brakować do pokrywania wszystkich wydatków związanych z wojną i funkcjonowaniem tego państwa, bo przecież pracują w tej części, gdzie nie ma wojny, szkoły, szpitale, administracja, tym ludziom trzeba wypłacać wynagrodzenia, trzeba przecież wypłacać emerytury, renty. A więc państwo stara się normalnie działać, więc miesięcznie mam brakować według tych prognoz około 3-3,5 miliardów dolarów. No Amerykanie od razu publicznie powiedzieli, że są gotowi wykładać co miesiąc 1,5 miliarda. No i mówiąc wprost, oczekują podobnej sumy od Unii Europejskiej. No to tak szybko licząc, to gdzieś w granicach 18 miliardów dolarów, euro. Teraz te kursy są bardzo bliskie.
Ale Komisja Europejska chce przekazać te 18 miliardów, tylko problem polega na tym, w 2023 roku, ale problem polega na tym, że do tej pory nie wywiązała się z tej obietnicy 9 miliardów, jak pan wspomniał.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że te deklaracje padają, tak jak ta deklaracja dotycząca 9 miliardów w maju. Bo przypomnę, że ta deklaracja padła po wizycie pani von der Leyen w Buczy i w Irpieniu. Rzeczywiście no, skala tych mordów, które tam zobaczyła, zrobiła na niej wrażenie, więc tutaj przyjechała i ta deklaracja padła. Co więcej, szybko to poparł parlament. stworzyliśmy tutaj to przyrządowanie, żeby to możliwie szybko mogło być wypłacane, no a później okazało się, że nieustannie trwają negocjacje. No i co tu się dużo oszukiwać, no głównym takim hamulcowym w tej sprawie są Niemcy. No więc właśnie, deklaracja na przyszły rok, no bo Stany Zjednoczone naciskają i jednocześnie pokazują, że u nich bez problemu te pieniądze się znajdą, a tu 27 krajów nie może się porozumieć co do 9 miliardów, a cóż dopiero do 18 w następnym roku, więc no nie wygląda to najlepiej, no ale nie mogę powiedzieć, że no Unia Europejska nie robi nic. Rzeczywiście te kolejne pakiety, no i kolejne wezwania, presja. No dobrze, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej na każdym poziomie tworzą tak ogromną presję na te kraje Europy Zachodniej. No w szczególności, co tu się dużo oszukiwać, na Niemców i Francuzów. Nawet kraje południa, które są daleko od tej wojny i można by powiedzieć, że to one mogłyby być najmniej zainteresowane tą pomocą, tej pomocy nie blokują. Mam na myśli na przykład Hiszpanów, gdzie rządzi przecież lewica ze skrajną lewicą, czy Włochy, które same są w trudnej sytuacji finansowej, a mimo tego to wsparcie popierają. Natomiast no, te dwa kraje niestety przejawiają taką jakąś zadziwiającą skłonność. Ciągle by chciały jednak z Putinem się układać, coś mówią o tym, że przyszły ład europejski bez Rosji się nie obędzie, no a Rosja putinowska zachowuje się jak kraj morderców i gwałcicieli, więc no trudno sobie wyobrazić, żeby cywilizowani przywódcy siadali z nimi przy jednym stole, więc należy wspomagać Ukrainę, aż tę wojnę wygra i wtedy pokój zawrze na własnych warunkach, a nie na warunkach rosyjskich. Niemcy i Francuzi ciągle sobie wyobrażają, że ten pokój jest możliwy, ale na warunkach rosyjskich, co oznacza, że miałby być kosztem Ukrainy.
Panie pośle, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański potwierdził dziś, że odchodzi ze swojego stanowiska. Polityk bardzo doświadczony, polityk wydawałoby się, który dużo, naprawdę bardzo dużo zrobił do tej pory. Jak pan ocenia tą decyzję i czy wiadomo już, kto go zastąpi?
To znaczy, no krążą tam na tej giełdzie nazwiska, no ale ja przecież nie będę ich powtarzał. Chodzi o dwóch wiceministrów spraw zagranicznych. Natomiast no jeżeli chodzi o pana ministra Szymańskiego, to rzeczywiście no jego wkład w budowanie tych relacji polsko-unijnych, choć Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ale chodzi o relacje z instytucjami unijnymi, jest nie do przecenienia. Rzeczywiście jego wiedza, kompetencje no nie podlegały żadnym wątpliwościom. Natomiast rzeczywiście no, ostatnie miesiące to ten no, niekończący się spór. Jak rozumiem, zresztą sam pan minister Szymański powiedział to publicznie, że doszedł do wniosku, że być może zmiana na tej funkcji no, da jakieś nowe otwarcie polskiemu rządowi, że być może jego ten mechanizm perswazyjny się po prostu już wyczerpał i że no jest to jego decyzja. Zobaczymy. No w każdym bądź razie rzeczywiście, szczególnie ta sprawa KPO, no ona niepokojąco się przedłuża. Co więcej, no przecież obserwujemy, słuchamy, co mówią przedstawiciele opozycji. No jeżeli Donald Tusk pozwala sobie na takie już no, otwartym tekstem wypowiedziane słowa, mianowicie, że no, do swoich wyborców, a można powiedzieć nawet fanatyków, uzbrójcie się w cierpliwość, jeszcze tylko 12 miesięcy, zmieni się władza i pieniądze z KPO będą. No to wygląda na to, że Donald Tusk ma jakąś tajną umowę, no najprawdopodobniej z panią przewodniczącą von der Leyen, że niezależnie od tego, co zrobi Polska, to te pieniądze będą blokowane, a jak powstanie no, nowy rząd, to te pieniądze zostaną odblokowane. No, inaczej nie mogę tej wypowiedzi rozumieć. Wcześniej jeszcze politycy Platformy robili to, można powiedzieć, w białych rękawiczkach. No tutaj oczywiście tworzyli rezolucje, głosowali za nimi, które nakazywały blokadę środków, no ale publicznie nie przedstawiali takich wersji, jaką obecnie przedstawiają. Więc mówiąc szczerze, No jestem zaniepokojony, że niby apolityczni urzędnicy komisji tak mocno są naciskani przez polityków wybranych w Polsce, żeby Polsce szkodzić. No to jest ponoć taki instrument wsparcia Donalda Tuska w jego staraniach o wygranie nadchodzących wyborach i stworzenie rządu z większościowym udziałem Platformy. Moim zdaniem Polacy nie dadzą się na ten numer nabrać, no bo jednak środki z KPO nam się po prostu należą, no ale ta brutalność w ich blokowaniu rzeczywiście jest coraz bardziej zdumiewająca.
To prawda, tym bardziej, że warto przypomnieć, że faktycznie Polska tak naprawdę jest jednym z tych państw, które przejął takie największe brzemię, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, także o transport zboża, to też wszystko odbija się na naszej...
Jeżeli pani pozwoli, to zdanie na ten temat tutaj rzeczywiście na różnych gremiach, spotkaniach czy posiedzeniach komisji, czy innych gremiów tutaj w Parlamencie Europejskim, no jako posłowie jesteśmy wręcz chołubieni, że Polska dokonuje takiego wysiłku, że na oczach całego świata tak mocno wspiera Ukrainę i finansowo, i poprzez bycie tym hubem pomocy. Wszędzie otrzymujemy oklaski i brawa, ale niestety instytucje europejskie, no co tu się dużo oszukiwać, sankcjonują Polskę. No, jakiś czas temu tego barwnego określenia użył Jan Maria Rokita, w tej chwili już publicysta, nie polityk, że Polska jest drugim po Rosji krajem bardzo mocno sankcjonowanym przez Unię Europejską. No tyle tylko, że Rosja jest agresorem. Od 7 miesięcy morduje cywili na Ukrainie, a Polska jako żywo stawiana na drugim miejscu, sankcjonowanym przez instytucje unijne, no to jest jakieś rzeczywiście gigantyczne, można powiedzieć, nieporozumienie. No ale chyba nie tylko jest to nieporozumienie, to jest w jakimś sensie świadoma polityka. Jeszcze
raz powtórzę. To prawda, ale z drugiej strony, panie pośle, to też jest tak, że polscy eurodeputowani też tą Unię Europejską tworzą, bo często mam wrażenie, że przyjmujemy taką narrację, że jakbyśmy byli gdzieś trochę poza tym, a jednak jak się odbywają te głosowania i bardzo często jakby poszperać, teraz już nie będziemy przytaczać konkretnych przykładów, bo też mamy na to mało czasu, tylko ja na przykład bym oczekiwała, żebyśmy jednak starali się też i brać odpowiedzialność, bo to całościowo, nie możemy się wykluczać i mówić o Unii Europejskiej albo o Parlamencie Europejskim tak, jakbyśmy w ogóle w tym nie uczestniczyli, bo mamy swoich europosłów z różnych stron
zgoda,
i to też jest...
Ja o tym mówiłem, że jesteśmy przecież częścią Unii, więc absolutnie też tak uważam. Natomiast rozmawiajmy otwartym tekstem. Rzeczywiście część europosłów, tych opozycyjnych, w związku z tym, że to ich partie polityczne rządzą w instytucjach europejskich, to jest dokładnie odwrotnie niż w Polsce. W Polsce wpływ na wszystkie instytucje ma Prawo i Sprawiedliwość. Ale w instytucjach unijnych jest dokładnie odwrotnie. W Parlamencie Europejskim tutaj przewagę mają właśnie europosłowie z opozycji. Podobnie w instytucjach europejskich. Ilość premierów na poziomie Rady właśnie z tych partii opozycyjnych stanowi zdecydowaną większość. Więc niestety oni tutaj rządzą i robią wszystko, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, że za rok w wyborach dokona się zmiana rządu. Myślę, że Polacy na taką politykę, na taki sposób reprezentowania Polski jednak ostatecznie nie wyrażą zgody.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dr Zbigniew Kuźmiok, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz dziękuję za czas dla Radia Wnet.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.